Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Lech Pilarski. W programie dzisiaj o ewakuacji dzieci polskich z ogarniętej rewolucją w Syberii. W studiu dr Sylwia Szarejko z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Witam panią.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
To bardzo szczególne wydarzenie, bo przecież na Syberii byli nie tylko zesłańcy, ale byli także ci, którzy na przykład z naszego regionu wyemigrowali, osiedlili się tam na Syberii, zdobyli majątki, pracowali. No była to taka swego rodzaju kolonizacja syberyjska na przełomie XIX i XX wieku.
Tak, rzeczywiście Syberia przede wszystkim nam kojarzy się z systemem represyjnym, z deportacjami, z zsyłkami. Natomiast musimy pamiętać, że tak, było tak zwane dobrowolne osadnictwo. Wielu ludzi emigrowało z własnej woli. Tam
były zachęty.
Tak, też były zachęty. Oczywiście, no ale jakby to była ich decyzja indywidualna. No i właśnie ten spokojny, powiedzmy, czas, gdzie mogli rozwijać się na Syberii i rozwijać Syberię, rozwijać w ogóle Rosję carską, został przerwany przez wybuch rewolucji bolszewickiej, a następnie przez wojnę domową, która w carskiej Rosji trwała aż do 1924 roku, w tych takich na Dalekim Wschodzie. I to był właśnie ten moment, kiedy postanowiono ewakuować, uchronić, uratować polskie dzieci, które tam się znajdowały.
Tak dokładnie to nie wiemy, ilu Polaków było na tej Syberii. Trudno nam oszacować liczbę dzieci, które tam mogły się znajdować. Na pewno było ich wiele tysięcy. Powstał komitet, który miał doprowadzić do tego, żeby te dzieci zebrać w jednym miejscu albo w kilku i stamtąd dopiero ewakuować.
Tak. Rzeczywiście tak miało być. W 1919 roku powstał Polski Komitet Ratujący Dzieci na Dalekim Wschodzie. Tym komitetem zarządzała Anna Bielkiewicz, postać nieprzeciętna, kobieta wyjątkowa, o której jeszcze pewnie dzisiaj w audycji parokrotnie wspomnę. Natomiast to była akcja, która miała zostać przeprowadzona z udziałem i przy pomocy stacjonujących wówczas w Rosji carskiej wojsk amerykańskich. Niestety te wojska wycofały się, więc trzeba było szukać pomocy gdzieś indziej. Anna Bielkiewicz właśnie i Józef Jakubkiewicz, dwójka osób, która zajęła się organizacją akcji ewakuacyjnych, zaczęli prowadzić rozmowy. Anna Bielkiewicz, kompletnie nie znając protokołów dyplomatycznych ani kultury japońskiej, właśnie z władzami japońskimi, z którymi odnowiliśmy kontakty dyplomatyczne w 1919 roku. Natomiast Józef Jakubkiewicz już później w Stanach Zjednoczonych, dzięki też oczywiście zaangażowaniu i współpracy Polonii, która w Stanach się znajdowała, udało się zorganizować akcje ewakuacyjne dla, nazwijmy to, trzech grup dzieci. To były dzieciaki, które owszem, były sierotami w dużej części, natomiast wiele dzieci po prostu były oddawane pod opiekę komitetowi ze względu na to, że rodzice nie byli w stanie ich ani utrzymać, ani uchronić przed wojną.
To właśnie ci, którym rewolucja zabrała majątki, zabrała wszystko, co mogło przysłużyć się do prowadzenia normalnego życia.
Tak, ci, których dotknął ten terror, który się po prostu wtedy dział. W związku z tym to były bardzo trudne decyzje, czy oddać swoje dzieci pod opiekę takiego komitetu.
Bo dochodziły do mnie, bo rozmawiałem z paroma osobami związanymi z tą Syberią i z tymi wspomnieniami z tych czasów, kiedy te wydarzenia miały miejsce. No było wiele rodzin wielodzietnych. Nie można było oddać wszystkich. Trzeba było zdecydować się, kto pojedzie. I teraz wyobraźmy sobie rodziców, a najczęściej matki, bo mężowie z większości już nie żyli. Matki, które muszą podejmować takie decyzje.
To jest niewyobrażalne i rzeczywiście, kiedy pisałam książkę Polskie dzieci w kraju kwitnącej wiśni, która ukazała się nakładem Muzeum Pamięci Sybiru, analizując te wspomnienia właśnie dzieci syberyjskich, które wspominały swoje doświadczenia, to chyba było najtrudniejszym momentem dla mnie jako jako autorki, prawda, zrozumieć te decyzje. Przecież matka kocha wszystkie swoje dzieci. Więc rzeczywiście to był moment tragiczny.
Do czynienia głównie ze wspomnieniami dzieci. Szkoda, że nie dotrwały do naszych czasów pamiętniki owych matek, pamiętniki rodziców, bo wtedy byśmy mogli poznać skalę tego dramatu.
Zgadzam się i to jest właśnie też
prośba
i warte zaznaczenia, aby pisać, aby spisywać, aby przekazywać dalej.
Albo przeszukać swoje szufladki. Archiwa, tak. I podzielić się z Muzeum Pamięci Sybiru owymi pamiętnikami, wspomnieniami, bo mogą one uzupełnić to wszystko, co wiemy na temat tej niesamowitej akcji. To teraz może przejdźmy do szczegółów. 1919-1920 rusza ta wielka akcja. Szukane są te dzieci, bo trzeba było tę wielką Syberię jednak poprzemierzać i zebrać gdzieś te dzieciaki. Nie tylko Syberię, bo także i Chiny.
Tak, zgadza się. I początkowo były dwie akcje. Te, które dla nas z punktu widzenia też rozmowy o Japonii i o pomocy japońskiej są bardzo ważne. Pierwsza akcja została przeprowadzona w 1920 i w 1921 roku. Wówczas zbierano dzieci właśnie z ogarniętej wojną domową Rosji. Trafiły one do Władywostoku i następnie z Władywostoku przetransportowane zostały na statkach do Japonii w okolice Tokio. Wówczas w tej akcji ewakuacyjnej schronienie uzyskało 375 dzieci i przypłynęły one do Japonii wraz ze swoimi opiekunami. Tych opiekunów było 35. Było 205 chłopców i 170 dziewczynek.
Taka nazwa Tsuruga.
Tak.
To był ten port,
do którego dopłynęły te dzieci. Pierwszej akcji ewakuacyjnej, natomiast musimy pamiętać, że to nie był jeden transport. Ta jedna akcja to było 5 grup dzieci, które do tego portu w Tsurudze docierały sukcesywnie.
Czyli musiało przypłynąć kilka statków, tak. I ta ewakuacja w ten sposób następowała.
Tak jest. I te dzieci rzeczywiście ze wspomnień dzieci syberyjskich, bo takie są i takie też mamy w naszych zbiorach Muzeum Pamięci Sybiru. Oczywiście to są wspomnienia pisane po latach, już z perspektywy osób dorosłych, ale ich wspomnienia, to co pamiętają, to pamiętają to, że już na początku byli witani przez Japończyków i przez pracowników Japońskiego Czerwonego Krzyża. Bo gdyby nie pomoc Japońskiego Czerwonego Krzyża, ta akcja pewnie by się nie udała tak, jak się udała, a może udałaby się inaczej. Ci ludzie naprawdę byli bardzo zaangażowani w pomoc tym dzieciakom. Przede wszystkim trzeba było je odżywić,
wyleczyć,
doprowadzić do kondycji fizycznej odpowiedniej, żeby później mogły ruszyć w dalszą drogę, bo te dzieci nie zostały w Japonii.
Nie było takiej mowy w tych umowach z Japończykami, że te dzieci zostaną tam, poczekają na transport do lepszych czasów. Nie. To z góry była zaplanowana trasa przez Japonię, przez Amerykę ewentualnie, do Europy, do Polski.
Tak, zgadza się. To była zaplanowana trasa i właśnie ta pierwsza akcja ewakuacyjna, czyli 1920-1921 rok, była to trasa, którą pokonało, tak jak mówiłam, 375 dzieci z Władywostoku przez Japonię. One się znalazły wówczas w Tokio, w ośrodku pomocy społecznej Fukudenkai. Wtedy był to sierociniec którym opiekowali się buddyści. I te dzieci stamtąd następnie przepłynęły na japońskich liniowcach do Stanów Zjednoczonych, gdzie uzyskały pomoc od Polonii Amerykańskiej, a następnie przez Niemcy wróciły do Polski. Natomiast druga akcja ewakuacyjna, która również przebiegała przez Japonię, była to akcja zorganizowana w 1922 roku, a więc rok później. Dzieciaki znowuż zebrały się we Władywostoku, stamtąd zostały przetransportowane do Japonii, ale tym razem do Osaki, nie do ośrodka Fukudenkai, ale do szpitala Japońskiego Czerwonego Krzyża właśnie. To był internat dla pielęgniarek, tam te dzieci się znalazły i one następnie, proszę sobie wyobrazić, z Japonii dotarły do Anglii przez różne morza i Ocean Atlantycki.
Przepłynąć
było trzeba cały glob i ta druga akcja ewakuacyjna objęła 390 dzieci. I 47 opiekunów. Więc to były te dwie grupy, które z Władywostoku trafiły do Tsurugi najpierw, właśnie do Japonii.
Teraz skupmy się przez moment na Japonii. Pytanie, dlaczego Japończycy się tak zaangażowali?
To jest pytanie
to
bardzo...
jest fenomen.
Tak, to jest pytanie bardzo dobre, ale to jest to pytanie, które już kiedyś dostałam właśnie, jak rozmawiałam ze znajomymi, pisząc tę książkę. Dlaczego tak wyszło? Mogę państwu powiedzieć, że nawet ja, pisząc książkę o tych dzieciach japońskich, uzyskałam ogromną pomoc od Japończyków. Oni byli bardzo otwarci, chętni pomocy, udostępnili naprawdę swoje muzealne archiwa i instytucjonalne archiwa po to, żebym mogła w książce wykorzystać zdjęcia niedostępne kompletnie w Polsce. Więc myślę, że to jest po prostu taka narodowa dusza.
Dodajmy, że powstał o tej akcji także film wyprodukowany przez Japonię, gdzie wszystko dokładnie też zostało pokazane. Ale tu powrócę do tego pytania, skąd ten fenomen? No bo mamy takie skojarzenia. Japonię, szukając pomocy dla nieistniejącej Polski, odwiedzili Dmowski, odwiedził Piłsudski. Także z Japonią związany był Bronisław Piłsudski, czyli brat marszałka. I tam bardzo dobre wspomnienia, a nawet dzieci zostawił, to może być pokłosie tego, że ta Polandia czy Polska to nie było puste hasło?
Myślę, że tak. Myślę, że może to być pokłosie. My nawet sobie nie zdajemy sprawy, jakim szacunkiem darzony jest Bronisław Piłsudski. Przecież on ma w Japonii swoje pomniki i dzięki niemu wiemy, rozumiemy, albo przynajmniej nam się tak wydaje, że rozumiemy lud Ainów, tak, który zamieszkiwał Sachalin. Więc rzeczywiście... Tak, może być to jakiś trop, natomiast nie chciałabym mówić, że jedyny. Trudno mi wyobrazić sobie znaleźć te motywy. Może po prostu ludzka pomoc. Tak?
Odruch serca.
Tak, odruch serca.
A może to także związane jest z tym, że ta pamięć, szczególnie o tej akcji, że jakby rozpoczynało się takie japońskie otwarcie na kulturę świata, bo przecież musimy sobie wyobrazić, jak niesamowitym wydarzeniem było to, że ten dzieciniec, w którym były polskie dzieci, odwiedziła po raz pierwszy, udająca się poza pałac cesarski, małżonka cesarza.
Tak, zgadza się i to jest bardzo często, generalnie myśląc o całej tej historii, warto sięgnąć zawsze do źródła, a źródłem jest Echo Dalekiego Wschodu, gazeta, która była wydawana w Tokio i w Japonii, w Osace również docierała do Osaki, właśnie przez Annę Bielkiewicz, która opisywała wszystkie te akcje ewakuacyjne, opisywała, co się dzieje z polskimi dziećmi tam w Japonii i to jest moment, o którym pan redaktor mówi, bardzo istotny. Cesarzowa Teimei 6 kwietnia 2021 roku odwiedziła szpital. Co więcej, ona pogłaskała dziecko po główce. To była Andzia Wrońska, najmłodsza z ewakuowanych dzieciaczków z Syberii, urodzona w 1919 roku. I ponoć miała jej wówczas powiedzieć, obyś dorastała w zdrowiu. I rzeczywiście to było szeroko komentowane nie tylko na łamach Echa Dalekiego Wschodu, ale także po prostu w japońskiej opinii publicznej, bo rzeczywiście protokół został absolutnie złamany. Co więcej, ta sama Andzia, dziewczyneczka, która chyba właśnie najbardziej rozczulała Japończyków i tych, którzy udzielali jej pomocy. O ile z cesarzową zdjęcia nie mamy i nie możemy zobaczyć, mamy natomiast przepiękne zdjęcie, kiedy wiceprezes Japońskiego Czerwonego Krzyża, senator Sakamoto, karmi Andzie łyżeczką, podaje jej łyżeczkę do ust. To zdjęcie zostało zrobione w 1921 roku. Jest chyba najbardziej rozczulające. Andzia, proszę państwa, też wróciła jako pierwsza, w pierwszym transporcie do Polski. Została adoptowana i żyła już tutaj w niepodległej Polsce.
Japończycy nie tylko instytucjonalnie wspierali tę ewakuację, ale także były datki od prywatnych ludzi. Także cesarzowa ze swojego majątku osobistego donowała zajęcie się owymi dziećmi. Także to było też z tego powodu bardzo interesujące.
Tak, o tym wspominał również bohater mojej książki, tak mogę nazwać, pana Henryka Sadowskiego, niestety już nie żyjącego, którego wspomnienia trafiły do muzeum. Opisywał on właśnie, jakiej pomocy oni, polskie dzieci dostały od Japończyków. Właśnie wspominał, że dostawali cukierki, dostawali owoce, których wtedy...
Ubranka, kimonka,
japonki, które określał właśnie jako klapeczki z takim paseczkiem, które wkładaliśmy między palce. I rzeczywiście to dzieciom zostało w pamięci. Dzieciaki też były zabierane.
Zabrali je ze sobą.
Tak, tak.
I
zabrali ze sobą te rzeczy. Zostały w pamięci te piękne gesty przyjaźni, jak również wycieczki, które te dzieci odbywały. One poznawały Japonię, poznawały ten egzotyczny świat, odwiedzały zoo, świątynie, zupełnie im nieznanych przecież obrządków. W związku z tym to był czas, tak, ocalenia. Dla tych dzieci na pewno ocalenie.
I te dzieci nauczyły się także hymnu japońskiego, który to hymn wykonały, żegnając się ze swoimi opiekunami, kiedy odpływały do innych państw.
Zgadza się, tym hymnem nawet żegnały załogi statków japońskich, bo musimy pamiętać, że to, że one opuściły Japonię, to był pierwszy etap rozstawania się z Japonią. Natomiast taki definitywny etap to był wtedy, kiedy zeszły ze statków japońskich, ponieważ na statkach japońskich była japońska obsługa. W związku z tym te dzieciaki bawiły się z tą obsługą i właśnie również, to też wspominał Henryk Sadowski, jak schodzili z pokładu w Anglii, Henryk Sadowski dostał się do Anglii, to też śpiewali hymn japoński.
A za chwilę w naszym programie opowiemy o dalszych losach syberyjskich dzieci, które zostały ewakuowane przez Japonię i nie tylko.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, naszym gościem jest dr Sylwia Szarejko z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Mówiliśmy o dwóch grupach, jeszcze była trzecia grupa ewakuowanych dzieci syberyjskich do Polski.
Zgadza się, natomiast ta trzecia grupa nie była ewakuowana przez Japonię. To była grupa, której ewakuacja nastąpiła w 1923 roku. To były dzieci, które zostały zebrane w miejscowości Czyta i następnie przez Irkuck, Moskwę, już drogą lądową dotarły do Polski. Tak jest. Już po prostu sytuacja też była na tyle spokojniejsza, że można było te dzieci bezpośrednio sprowadzić już do naszego kraju.
Nie trzeba było transportu morskiego i tej podróży przez całą ziemię, żeby się dostać do kraju. Dobrze, dzieci opuszczają Japonię. Skupmy się jeszcze na tych dwóch eskapadach japońskich. Część trafiła do Ameryki, część trafiła do Anglii.
Zgadza się, tak jak mówiłam, pierwsza grupa ewakuacyjna trafiła do Stanów Zjednoczonych, druga do Anglii.
W Stanach Zjednoczonych zajęła się nimi Polonia.
Tak, w Stanach zajęła się
potem Chicago,
a później
i tak
w Chicago,
dalej.
Tak. Niektóre z dzieci tam zostały, niektóre do kraju powróciły. Natomiast
znakomita większość
tak,
powróciła.
Tak. To była
to pamiętam, 50 została w
tak,
Stanach.
Tak, to była malutka grupa, która pozostała w Stanach. Oczywiście większość powróciła. Natomiast w Anglii to był chwilowy też przystanek. Następnie później te dzieci powróciły również do kraju. Większość z tych dzieci, szczególnie z tego drugiego transportu, właśnie nazwijmy to japońsko-angielskiego, znalazła się w zakładzie wychowawczym dzieci syberyjskich w Wejherowie. I to była placówka, która została powołana znowuż dzięki ogromnej pracy wspomnianego już przeze mnie Józefa Jakubkiewicza i Anny Bielkiewicz. Jej otwarcie, takie ogromne otwarcie, najważniejsze, było 30 kwietnia 23 roku, 1923 roku. Na otwarciu tej placówki był nawet obecny prezydent Stanisław Wojciechowski i w tym ośrodku znalazło się około 300 dzieci właśnie z tych transportów. Wcześniej te dzieci, przed trafieniem do ośrodka, niektóre z tych dzieci były rozmieszczane w różnych innych domach dziecka na terenie całego kraju. Natomiast w tym ośrodku, właśnie w Wejherowie, schronienie znalazło około 300 dzieci. I znowuż, ośrodek był prowadzony przez Jakubkiewicza i przez Bielkiewicz. Dzieci w takim duchu harcerskim się wychowywały. A więc starsze opiekowały
musiały
się młodszymi.
Tak, musiały poznać język, bo dla niektórych polski był wtedy obcym językiem. Musiały się go nauczyć.
I przede wszystkim uczyły się na początku uczyły się powrotu do życia w normalności, a później życia w normalności. Więc to był też okres, kiedy czytamy...
Przypomnijmy, to były sieroty w większości. Tak, w związku z tym
musiały
znaleźć opiekę w domach dziecka, no i musiały tam żyć do dorosłości.
Tak, musiały tam żyć do dorosłości, musiały się uczyć. I później właśnie niektóre z tych dzieci, dalej kultywując tę tradycję dialogu polsko-japońskiego, działały bardzo aktywnie, chociażby w Związkach Młodzieży Dalekiego Wschodu, który to taki związek został założony w Warszawie przez Jerzego Strzałkowskiego i jednego z ocalałych dzieciaków, więc kultywowały i pielęgnowały, tak, te wspomnienia o Japonii i o tej pomocy japońskiej.
Czy rodzice tych dzieciaków powróciły z Syberii?
Niektórzy rodzice tak, niektórzy rodzice odnalazły swoje dzieci.
Czyli można było połączyć rodziny.
Można było połączyć rodziny, natomiast niestety znaczna część tych dzieci to były sieroty.
Zdobyły wykształcenie? Znamy ich późniejsze losy?
Nie wszystkich. Znamy losy niektórych. Wiemy, że wiele osób zdecydowało się pozostać na Kaszubach, bo mówimy o ośrodku w Wejherowie. Łączyły się też rodzeństwa, takie historie też są. Znamy losy tych, którzy zdążyli się podzielić swoim doświadczeniem, chociażby dzięki zbieraniu relacji i świadectw przez Ośrodek Pomocy Społecznej Fukudenkai, który prowadzi portal, gdzie stworzył taką platformę do wymiany i doświadczeń, i tych swoich rodzinnych historii właśnie dzieci i potomków syberyjskich. Niektóre wspomnienia, tak jak właśnie Henryka Sadowskiego, trafiają do Muzeum Pamięci Sybiru, także coraz więcej poznajemy faktów. Natomiast też, co jest bardzo ciekawe, jeden z naszych odbiorców na platformie naszej społecznościowej przy okazji promocji książki, o której dzisiaj rozmawiamy, też podzielił się komentarzem i wspomniał o niejakim Innocentym Protolańskim, który urodził się w 1908 roku w Irkucku, a następnie był więźniem KL Auschwitz o numerze 16658. Ten pan zmarł w 2000 roku. Także i publikacja, i to, że przypominamy tę historię, i to, że ona jest teraz na czasie, bo od 2019 mamy rocznice związane z pomocą japońską dla polskich dzieci, jest o tyle ważne, że właśnie zaczynamy odbierać też jako muzealnicy, historycy, głosy naszych czytelników, zwiedzających, odbiorców, i możemy tę historię stale powiększać.
Znamy również losy rodziny Kuleszów z Łap, która swego czasu osiedliła się na Syberii, a potem dzieciaki razem z innymi syberyjskimi dzieciakami trafiły z powrotem do naszego kraju. I też te wspomnienia funkcjonują, też te wspomnienia będziemy próbowali Państwu na naszej antenie przedstawić. W najbliższy czwartek w muzeum spotkanie poświęcone pamięci syberyjskich dzieci i pamięci tej japońskiej pomocy, tego niesamowitego odruchu serca.
Tak, zgadza się. Mamy spotkanie promujące książeczkę, o której też dzisiaj rozmawiamy. Książeczka, która została przetłumaczona również na język japoński przez panią Ayakę Jimbo, w której mamy piękne zdjęcia z Instytutu Polskiego w Tokio, z Muzeum Meimura, z ośrodka Fukudenkai.
W Krakowie.
Tak, tak. Znaczy,
część w Krakowie,
część w Japonii. Także będziemy promować książkę wraz z obecnością Jego Ekscelencji Ambasadora Japonii w Polsce. Także jesteśmy zaszczyceni, bardzo zadowoleni i mamy nadzieję, że dołożymy do tej historii cegiełkę jako Muzeum Pamięci Sybiru.
I mamy nadzieję, że będzie dalszy ciąg, czyli że więcej wspomnień napłynie do Muzeum Pamięci Sybiru po to, żeby można było się nimi podzielić z rodakami. I tak, nie tylko.
Tak jest, to jest nasza praca i na to liczymy.
Dziękuję pięknie za spotkanie. Rozmawiałem z dr Sylwią Szarejko z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Audycja dostępna też będzie na stronie radiobiałystok.pl/podcasty i na platformach streamingowych. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Dziękuję.
Tajemnice naszych czasów.